Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i drogie osoby słuchające, drogie mopsy.
Dzień dobry.
Ja się bardzo cieszę, że znowu mogę siedzieć na łóżku w sypialni Agnieszki Szczepanek, jak za starych dobrych czasów, jak nasze pierwsze odcinki.
Dokładnie tak.
Jest tutaj szafa otwarta dla lepszego odbijania się dźwięku.
Jest przeszkadzający mops.
Jest przeszkadzający mopsik, mopsiczka Alexis. Spotykamy się jak ile miesięcy nie nagrywałyśmy razem?
No chyba ostatnio nagrywałyśmy jakiś wrzesień, październik?
Coś takiego, nie? Razem.
No, bo inne mieszkanie, inny
mindset.
Dwa
inne mieszkania.
Było mniej osób w twojej rodzinie.
Tak.
Więc generalnie dużo się zmieniło, ale w pewnym sensie zatoczyłyśmy koło, lądując na łóżku w mojej nowej sypialni.
Tak. Jak za starych dobrych czasów.
Jak za starych dobrych czasów, więc no powiem to, co mówię bardzo często, jest to wyjątkowy odcinek.
Oczywiście.
Jest to bardzo wyjątkowy odcinek pod wieloma względami, ale dla nas też specjalny, bo w końcu nagrywamy razem.
Tak.
I wrócimy do regularnego nagrywania razem.
Jej!
Jej, jej, jej. Było kilka odcinków solowych teraz.
Z gościniami,
tak. Właśnie to chciałam tutaj dodać, ale... Myślę, że czas powrócić do naszego dwugłosu.
Tak.
Mamy, słuchajcie, plan odcinków na cały rok. Lista jest bardzo długa. Czasami ulega delikatnym przesunięciom, bo jednak wciąż jesteśmy sobą.
I bo też życie jest życiem.
Życie
i
jest
ono potrafi
życiem.
Zaskakiwać.
Tak jest. No i jest już maj, pachniała saska kępa.
I to oznacza?
To oznacza tylko jedno, że zbliża się festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
Najfajniejszy festiwal!
Jest to nasz ulubiony festiwal, o czym mówiłyśmy niejednokrotnie.
Nie licząc festiwali muzyki techno, oczywiście.
Oczywiście. Jest to już 22. edycja tego festiwalu. No i oczywiście zostałyśmy poproszone o wybranie naszych polecajek, obejrzenie kilku wspaniałych dokumentów, no i zrobienie dla Was takiej personalizowanej ścieżki dotyczącej filmów, których absolutnie nie możecie przegapić.
Tak.
No i jeszcze kilka może, żebyśmy były takie uporządkowane, bo jak zaraz wpadniemy w wir rozmowy, to już po prostu niczego się ludzie nie dowiedzą.
No.
Wiadomo, że można sobie wejść na stronę, no, ale można też usłyszeć od nas, że jest ten festiwal, odbędzie się w kinach w dniach 9-18.
Także sprawdźcie w swoim lokalnym kinie studyjnym najlepiej, czy tam się odbywa ten festiwal.
Tak, festiwal się odbywa oczywiście w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdyni, w Katowicach, w Bydgoszczy i w Łodzi. Więc jeżeli jesteście z tych dwóch, znaczy nie, z tych kilku miast, to prawdopodobnie macie tę wspaniałą przyjemność obejrzeć te filmy, ale... Nic straconego dla osób, które nie mają tego przywileju, by w kinie doświadczyć tych doznań, tak. Bo festiwal też będzie miał swoją wersję online'ową, jak już to od kilku edycji się dzieje i ta online'owa edycja z wybranymi filmami, bo to też program i repertuar różni się per
od
miasto.
Od kina do kina i
więc tutaj być może te filmy, o których my opowiemy, nie będzie ich w waszym mieście, ale być może będą na wersji online. A jeżeli ich nie będzie ani tak ich nie obejrzycie, to nic się nie martwcie, bo zawsze można zhakować rzeczywistość i je znaleźć. Do czego oczywiście nie zachęcamy.
Nie.
Ale jakby są jakieś źródła, może jakieś inne festiwale.
Ja nic o tym nie wiem, o hakowaniu.
Ja też nic nie wiem. W każdym razie festiwal odbędzie się od 20 maja do 2 czerwca online. Więc
łapcie laptopy, ale jak nie załapiecie biletów do kina, bo ja na przykład jestem... Oczywiście, że jestem wielką fanką chodzenia do kina, zwłaszcza do kina Muza w Poznaniu. Pozdrawiamy. Ale z uwagi na moją obecną konstelację rodzinną, czyli mały dwumiesięczny synek, no chodzenie do kina jest dla mnie teraz trochę mniej dostępne. Nie jest to niewykonalne, ale jest troszeczkę utrudnione. Więc ja jestem wielką fanką wersji online, gdzie można sobie zasiąść wygodnie na kanapie
I zrobić przerwę na siku
i jeść sobie to, co się ma ochotę i można szeleścić. Oczywiście wersja kinowa dla koneserów, czyli co kto lubi. Wszystko jest dostępne.
Tak, ale to też jest jakieś takie chyba kolektywne przeżywanie, bo te dokumenty te filmy dokumentalne co roku, no jednak poruszają te struny serca. Zazwyczaj te takie związane z tym, żeby pokazać, że ten świat jest jednak dosyć skomplikowanym miejscem, czasem niezbyt przyjemnym, ale ja chciałam powiedzieć, że wyjątkowo o jakoś tak moja selekcja padła na filmy, które też były takie, że się wzruszyłam z takiego nie tylko, że jest jaki ten świat jest zły i jaki to mam przywilej życiowy, ale też się tak wzruszyłam, że te historie były niesamowite i że mimo wszystko ludzie robią wspaniałe rzeczy i się nie poddają i tak poczułam taki patos w sercu.
No kurczę, to jest coś w tym, co mówisz i to trochę jest też tak, że jak obejrzysz sobie nawet trailer, po prostu piękny zawsze ma trailer ten festiwal, trzeba powiedzieć, że ten trailer właśnie oddaje ducha tego festiwalu, to co właśnie powiedziałaś, czyli trochę zadumy, trochę trudności, trochę pokazuje, co jest w tym świecie do naprawienia jeszcze, ale też pokazuje właśnie takie, tak chwyta za serce, pokazuje takie emocje trochę większe niż my sami, nie?
Tak, albo nawet, że nie wiemy, że one w nas były i że akurat to potrzebowaliśmy zobaczyć, usłyszeć i tak dalej. I ja akurat z takich uwag, że tak powiem, złapałam się na tym, że parę razy zobaczyłam, już mi się to zdarzyło kilkukrotnie na tym festiwalu, że zobaczyłam opis jakiegoś filmu i sobie mówiłam, nie, to nie. Ale już parę razy tak było, że no dobra, to obejrzę to. No i to się okazywało, że ten opis w ogóle nie był współmierny do tego, o czym był ten film, w takim sensie, że no jak, w jakimś takim sensie faktograficznym jakby ten opis opowiadał temu, co tam miało miejsce i jest taki jeden film, który obejrzałam i o którym powiem, który absolutnie skradł moje serce i sobie pomyślałam, że nie będę tego oglądać, to w ogóle jest jakiś taki film biograficzny o łyżwiarce i nie chcę mi się tego oglądać. No i kurde, to po prostu... Więc nie zawsze się sugerujcie tym, że jest opis. Warto obejrzeć też te trailery do tych dokumentów na stronie internetowej. No i też czasami dajcie się sobie zaskoczyć, że nie zawsze... Jeżeli coś tam jest takiego intrygującego albo wydaje wam się, że to nie jest to cup of tea, to ja bym to w to szła, bo mi się tak przytrafiło obejrzeć kilka takich perełek, które do dzisiaj mam w głowie.
No, to jest prawda. I to też po to są festiwale, nie? Tak samo jak idziesz na festiwal muzyczny i czasem, kurczę, zanim przed headlinerem zagra jakiś zespół, o którym nigdy nie słyszałaś i po prostu się okazuje, że to jest twoje odkrycie, nie? I tak samo z tym festiwalem. Warto po prostu, tak jak mówisz, losowo wybrać nawet czasem jakiś film, albo bo pasuje wam godzina i miejsce i sobie obejrzeć, bo naprawdę to jest tak wysoka jakość tych filmów, że no można się czasem pozytywnie też zaskoczyć, nawet jeśli wygląda z pozoru, że ten film nie jest dla nas. Ja jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, która przemawia za tym, żeby jednak odwiedzić te kina lokalne, a nie tylko z wygody swojego zacisza domowego. Są przecież jeszcze, o czym nie powiedziałyśmy, wspaniałe spotkania w tych kinach, nie?
To prawda.
Z twórcami, z bohaterami czasem tych filmów. Są ciekawe panele dyskusyjne, które jakby problematyzują bardziej te zagadnienia, o których opowiadają filmy, więc warto też spojrzeć, co tam u was w mieście się dzieje i się przejść do kina na to.
Tak, no i jest to też taka inauguracja sezonu festiwalowego. Warto poczuć ten vibe, więc zachęcamy.
I co, wskakujemy?
No wskakujemy. I już tak patrzę tutaj na naszą bohaterkę pierwszego dokumentu, bo mamy taką strukturę na dzisiaj, że mamy dwa dokumenty, które obejrzałyśmy razem i się wymienimy tutaj uwagami. I mamy też kilka takich swoich polecajek, takie nasze autorskie ścieżki, na co się zdecydowałyśmy, co obejrzałyśmy i co wam chcemy polecić. Więc co? Zaczynamy od dokumentu, który, a jak zobaczyłyśmy program festiwalowy, no to było dla nas oczywiste, że musimy obejrzeć ten dokument.
Tak.
Że jest to na pewno niesamowita historia frapująca, która się już pojawiła w tym podcaście w tym roku.
Tak. Bo opowiadałaś o tym w odcinku z Angeliką Kucińską.
Tak, i był to odcinek poświęcony Susan Sontag i była to polemika dotycząca Leni Riefenstahl, czyli reżyserki filmowej, która szczyt swojej kariery, rozpędzenie swojej kariery
zawdzięcza pewnej prominentnej przyjaźni.
O tak! Której się bardzo też często wypierała. I Leni Riefenstahl była reżyserką no takich dwóch bardzo, bardzo ważnych filmów, które przyczyniły się też do takiej propagandy III Rzeszy.
Tak.
I teraz uwaga.
No, jeden to jest film Triumf Woli.
A drugi to Olimpiada.
Czy też Olimpia chyba jest tytuł tego filmu, nie? Jest o Olimpiadzie.
Nie, Olimpiada chyba.
Tak? Okej, no to Olimpiada, czy też Olimpia, film o Olimpiadzie,
która... 1936 roku.
Tak, i to była Olimpiada, która miała miejsce właśnie w Niemczech.
Tak, A Triumf Wolno to jest film opowiadający o wiecu partii nazistowskiej w Norymberdze z 1934 roku. Już z tego odcinka Susan Sontag może pamiętacie, a może nie, bo że to była bardzo skomplikowana postać, która też wzbudziła bardzo wiele dyskusji, kiedy ruch feministyczny próbował ją w jakiś sposób odzyskać jako taką trochę shiro, jako osobę, która została po prostu też uwiedziona przez pewien, no nie wiem, jakby to powiedzieć,
no ona jest
znak czasów, że ona po prostu, gdyby nie było tej sytuacji, to że była taką trochę oportunistką, nie? Że wykorzystała czas, w którym mogła w ogóle jako kobieta być tą twórczynią filmową i no, że było to za sprawą Hitlera, no to już trudno, tak?
No nie, no wiesz, jednak z jednej strony jest to rzeczywiście coś wyjątkowego, żeby kobieta osiągnęła taki sukces. Ona najpierw w ogóle była przecież aktorką, tancerką, występowała...
Tak. Performerką.
Performerką, występowała w teatrach. Później była też aktorką filmową. No ale rzeczywiście zasłynęła jako reżyserka. Też tych reżyserek do dziś dnia jest mało, więc to, że ruch feministyczny stara się odzyskać jakąś postać, to nie jest nic dziwnego. Rzeczywiście my też staramy się gdzieś tam wyłuskiwać te wybitne życiorysy, jakieś wyjątkowe, żeby tą historię opowiadać, więc mnie to nie dziwi, że feministki chciały tę postać odzyskać. Natomiast no, trzeba też trochę przy tej historii uważać, co się próbuje odzyskać, no bo mimo, że cały ten film, który obejrzałyśmy, ten dokument, pokazuje, jak Leni Riefenstahl chciała tak naprawdę się wytłumaczyć, wybielić się i opowiedzieć jakąś swoją wersję tego swojego życiorysu, no to fakty są faktami. No i wymieniała namiętne listy, znaczy namiętne, to tam chyba nie było raczej podtekstu seksualnego, ale była tam namiętna przyjaźń, jakieś zauroczenie z Hitlerem, z innymi...
Z Goebbelsem,
z innymi jakby...
Też w 1944 roku została żoną jednego Dokładnie. Z dowódców i członków partii hitlerowskich, tak. Więc jeden z przywódców SS, więc no...
Przyjaźniła się też z tym architektem Rzeszy, tak? Albertem Szperem. Także no z wiele wysoko postawionych tam postaci, no to byli jej przyjaciele i można się zastanawiać, czy była oportunistką, czy chciała po prostu wykorzystać tę szansę, którą dał jej los, że się oni nią zainteresowali i też się zauroczyli jej postacią i jej dali taką szansę, budżet, wiesz, promocję i możliwość też podróżowania po świecie z tymi filmami, żeby je pokazywać. Czy rzeczywiście po prostu wykalkulowała to i w ten sposób postanowiła ich wykorzystać? Czy rzeczywiście może uległa temu urokowi faszyzmu? Bo to jest jakiś taki motyw, który się pojawia w tym dokumencie.
No nie? Tak, że no jest takie po prostu zadane pytanie wisi w tym dokumencie, jakby jak to było z tą Leni, czy bo ona sama ma bardzo taki duży mechanizm wyparcia w sobie i co jest jakby ogromnym plusem tego dokumentu, że jest bardzo bogaty w takie materiały archiwalne, jeżeli chodzi o wywiady telewizyjne, w których Leni brała udział, no bo ona no po wojnie no była taką postacią, która no brała udział w takich wydarzeniach historycznych, no, które zapisały się w pamięci zbiorowej wielu ludzi, które miały ogromny wpływ na to, jak potoczyło się życie, jaki zwrot był taki historyczny w naszym myśleniu w ogóle o człowieczeństwie, o polityce, o świecie i tak dalej. No i ona nie dość, że była blisko tego wszystkiego, no to jednak potem miała w sobie bardzo duży taki mechanizm wyparcia związany z tym, że ona jakby nic nie wiedziała, że...
Znany w Polsce mechanizm, nie, ja nic nie wiedziałam.
Tak, że ona po prostu, gdyby wiedziała, to oczywiście nie brałaby w tym udziału, że jej filmy, czy ten Triumf Woli, czy ta Olimpiada, że one w ogóle nie były... w żaden sposób nie miały takiego... No one, że ten dokument nie miał tezy, że ona też jakby pokazywała, że no ona po prostu sfilmowała wydarzenie, że starała się być taka bardzo neutralna w tym, że to w jaki sposób ta kamera nas prowadziła w tej historii, pokazywała jakby właśnie, czy to w Triumfie Woli, tą właśnie taką podniosłość tego wydarzenia, też właśnie tą taką rzeszę związaną z tym, ile osób ją buduje, jak bardzo zaangażowanych, jak bardzo ta postać Hitlera wpływa na tłum, jak bardzo on jest jakby takim no, niesamowitym przywódcą. Po Olimpiadę, gdzie jednak ten obraz tego człowieka idealnego, którego Rzesza jakby gdzieś tam jest twórcą i takim trochę taki produkt Rzeszy, taki też idealny człowiek, który w ogóle powinien mieć prawo istnieć i o co powinien dbać, jakie powinien mieć wartości, jakby czego się trzymać, no to ona twierdziła, że to wszystko jest bardzo neutralne i że ona w ogóle niczego nie reżyseruje. Podczas gdy w tym dokumencie mamy dostęp do materiałów i z tego okresu, ale też tak późniejszego, kiedy ona wciąż jakby zajmowała się i fotografią, i filmem, gdzie no widzimy, że ona też bardzo dużo sytuacji, które filmowała, aranżowała.
Tak.
I tutaj też jest taki metatemat związany właśnie z filmem dokumentalnym, że jakby co wpływa na tą opowieść i na to, że to jest ten film dokumentalny, no i jaka jest ta rola tego twórcy w tworzeniu tego obrazu. No i ona bardzo odpierała te zarzuty związane z tym, że ona miała jakąś taką odpowiedzialność, no bo to chyba głównie o to chodziło, że ona jakby została wypchnięta w tą narrację związaną, że wiedziałaś i nic nie z tym nie zrobiłaś, dalej czerpałaś z tego profity, więc masz na swoich barkach pewną odpowiedzialność związaną z tym, że nawet sama się z tego nie wycofałaś.
I tam tak, są... i mało tego, jeszcze właśnie stworzyłaś filmy, które w piękny, uwodzicielski sposób pokazują urok tej postaci czy tego systemu, tak?
Tak, w czasach, kiedy właśnie on budował tą całą narrację i opowieść o tej potędze III Rzeszy, nie?
I o tym też, o to ją też sąd tak właśnie oskarża, nie? Że ona gdzieś tam potęguje to. No ciekawy jest ten esej sąd, tak? Trochę powiem ci, że tak na sucho, jakbym go przeczytała i nie obejrzała tego dokumentu, to chyba bym nie do końca zrozumiała, o co jej chodzi z tym urokiem faszyzmu i też ona w takich trochę nawet seksualnych trochę metaforach mówi o tym, że ten faszyzm jest taki uwodzicielski, ale potem patrzysz na te kadry, które stworzyła Riefenstahl, stosując różne oryginalne, nie można jej odmówić tutaj talentu w kreowaniu tego, oryginalne jakby metody, techniki kręcenia, tak? Jeszcze w tamtych czasach, nie? Że tu z góry, to z dołu, tu kamera jedzie, że pokazuje, że jakby te, że te kadry są takie rytmiczne, że one są jakby takie choreograficzne wręcz, nie?
Tak.
Że wszystko się odbywa w jakimś takim idealnym, czy figurach jakichś geometrycznych.
Tak, wszystko jest symetryczne, idealne, więc też wpasuje się bardzo w tą właśnie architekturę III Rzeszy, którą stworzył jej przyjaciel. No i właśnie w jej, w tych fragmentach wywiadów jest dużo takiego zaprzeczenia związanego z tym, że ona nie, ale potem się okazuje, no, że ten architekt III Rzeszy, którego nie pamiętam nazwiska.
Albert Speer.
Dziękuję. No został oskarżony w procesach norymberskich, odbył karę 20 lat więzienia, wyszedł z tego więzienia, no i oni, to był jeden z jej najbliższych przyjaciół.
I pojechali razem na narty.
Tak. I on też jest taki fragment ich rozmowy nagranej, jak kiedy ona, bo ona też nagrywała niektóre swoje rozmowy i też spisywała dużo swoich wspomnień, żeby też jakąś taką odzyskać sprawczość nad tą historią o niej, bo było bardzo dużo zamieszania wokół niej, no i ona też bardzo często zmieniała te wersje wydarzeń. Czasami się trochę bardziej przyznawała do czegoś, czasami była w takim dużym właśnie słowo klucz do, w tym opowieści o tym filmie zaprzeczeniu.
Delulu.
Była Delulu na maksa. Tak, Alexis, masz rację.
Alexis się oburzyła na to Delulu Leni Riefenstahl.
No ale potem po prostu wychodziło, że no, ona na przykład była tam już w takich ich latach późniejszej starości jedną z takich najbliższych osób, która miała numer telefonu do jakiejś jego prywatnej willi gdzieś tam. I że te osoby jednak czerpały wciąż korzyści związane z tą swoją starą pozycją, że nie straciły majątków i tak dalej, więc no... To jest no, niesamowite, że ona też potem z tego, też z tego czerpała cały czas korzyści.
Oczywiście.
No nie potrafiła też powiedzieć, bo też my się zastanawiałyśmy w czasie oglądania tego dokumentu, że
co ty sobie, byś zrobiła?
Co ty byś zrobiła na miejscu Leni? Czy byś po prostu przyznała się i powiedziała, jakby uległam temu wszystkiemu.
Tak.
I byłam po prostu zaślepiona, trochę byłam oportunistką, a trochę po prostu sama w to wierzyłam, ale... I nie potrafiłam przemówić, kiedy sprawy, kiedy dowiedziałam się, na czym to w ogóle polega i do czego prowadzi. A ona miała jakby cały czas do ostatniej chwil swojego życia była w takim dużym właśnie opowieści swojej na temat tego, że ona po prostu nie jest niczemu winna.
Nie jest winna i myślę, że to też jakoś przysporzyło jej mimo wszystko nie tylko krytyków, ale też w pewnym sensie, nikt się do tego pewnie nie przyzna, ale w pewnym sensie mogło jej to przysporzyć też sympatyków, bo wiele osób pewnie przeżyło to, co ona, czyli no dobra, załóżmy, że no bo pewnie wszyscy nie wiedzieli o tym, co się dzieje. Prawdopodobnie nie można tego powiedzieć o Leni Riefenstahl, ale taki przeciętny Niemiec mógł rzeczywiście nie słyszeć o obozach zagłady. No i myślę, że wiele osób popierało gdzieś tam jakąś taką politykę, która budowała potęgę kraju, sprawiała, że ludzie mieli, wiesz, stabilną sytuację życiową i tak dalej. No i jest taki moment, gdzie ona w jednym z tych programów ma taką wypowiedź, że aż jest wzruszająca w tym, co mówi, że wszyscy jakby, że nikt jej nie weźmie jej w obronę, a tak naprawdę wielu Niemców może się pod tym podpisać, czyli że przeżyliśmy jakiś taki moment właśnie w historii, do końca nie wiedzieliśmy, co on znaczy i teraz musimy z tym żyć, nie? Uh-huh. No aż chcesz jej wierzyć, nie?
Tak, no i też jest jedna taka, nagranie z takiej rozmowy, gdzie jest jakaś taka zwykła niemiecka pracownica z tego okresu i Leni Riefenstahl. I no one mają zupełnie inny obraz tego, co się wydarzyło, co było w takiej powszechnej wiadomości, albo że wszyscy o tym wiedzieli, albo nikt i nikt o tym nie mówił. Mhm. Czyli że jednak jakaś taka świadomość w ogóle okrucieństw, które się dzieją, no miała miejsce i ona jej to wytyka. No i mimo wszystko, ileś tam lat po tej wojnie, no bo one już były starszymi paniami, no to Leni Riefenstahl jednak dostała dużo takiego wsparcia związanego z tym, że od Niemców, którzy też mieli takie to poczucie winy, że mamy dosyć dźwigania tego ciężaru, że to nie była nasza odpowiedzialność, że to, że jesteśmy Niemcami, nie można nas obwiniać. No i ona jednak się okopywała w tej właśnie bańce związanej z tymi osobami, które jej jednak schlebiały i jakby szukały też tego wytłumaczenia związanego z tym poczuciem winy, że co my mogliśmy zrobić? I no jakby to jest jakby ten case. No i też jest takie, są momenty w tym dokumencie, gdzie pokazują, że ona jednak dosłownie wiedziała, bo miała być korespondentką wojenną w tych pierwszych dniach wojny. Tak. I prawdopodobnie była świadkinią masakry wśród ludności żydowskiej, rozstrzelania ich po prostu na jej oczach. No i ona wtedy nagle, w jej biografii jest tak, że ona rezygnuje z bycia tą korespondentką wojenną i jakby się w jakimś stopniu odcina, ale no przecież ona w 1944 roku bierze ślub z jednym z dowódców SS. No to właśnie. Jakby girl.
Girl, no coś tutaj jakby...
Fakty nie świadczą na twoją korzyść.
Coś tu się nie klei. Tak, ale też miałyśmy taką refleksję, że ona dzisiaj, gdyby żyła, to by mówiła cały czas wszystkim, że ona jest ofiarą cancel culture.
Tak.
Że wszyscy chcą ją skancelować, że już nie można słowa prawdy powiedzieć, że to wszystko, co o niej się mówi, to są kłamstwa i pomówienia. No a jednak trzeba być trochę woke i my dzisiaj też mamy... Żyjemy też w czasach, gdzie trzeba się opowiedzieć w wielu sprawach po jakiejś stronie. I też kiedyś, za 40 lat, będziemy musieli sobie spojrzeć w oczy w lustrze i powiedzieć, okej, takie rzeczy się działy za mojego życia, a ja nic nie zrobiłam. Więc dla mnie ten dokument warto obejrzeć. Po pierwsze, że to jest też wake up call dla nas, ale po to też, żeby sobie samemu wyrobić zdanie o tej Leni. Chociaż my mamy wyrobione.
Tak,
Hitlerowa.
No Hitlerowa.
Jak nic,
jak nic.
Ale obejrzcie sami materiał, jest rzeczywiście dużo. To jest kawał dobrej roboty dokumentalnej i wśród tych, myślę, takich filmów właśnie portretowych, przedstawiających sylwetki różnych postaci, ten na pewno jest wart zobaczenia. A ty już zaczęłaś mówić o innym filmie biograficznym, to może opowiesz teraz dla równowagi o Patrice.
O Patrice mogę opowiedzieć, no bo to jest w ogóle odkrycie dla mnie festiwalu. Obejrzałam go dokładnie wczoraj wieczorem i to była taka opowieść na zasadzie, no dobra, jakby mówiłam Kasi, że ona to musi obejrzeć, że ona będzie
jej
się będzie podobało, ale w końcu ja to obejrzałam. Jakoś tak mnie ciągnęło do tego filmu i sobie myślałam, że na
pewno... Ja tylko powiem disclaimer, że nie regulujcie odbiorników, bo tu Alexis się pastwi nad gryzaczkiem.
Tak, nie próbuję, nie chcę nawet usłyszeć o tym, że ma iść gdzie indziej. Więc poprzedniczka Alexis chrapała, a ta po prostu...
Gryzie gryzaczki.
Tak, jest też, no...
Ale musi przy mikrofonie to
oczywiście
robić,
oczywiście musi, no. No dobra, no to Patrice to jest w ogóle opowieść, którą uważam, że powinno się sprzedać jednym prostym hasłem, czyli to jest opowieść osób z niepełnosprawnością intelektualną o to, by móc po prostu żyć godnie i zawalczyć o prawo do zawierania małżeństw bez straty benefitów czy dofinansowań, które umożliwiają im po prostu godne życie w podstawowym takim wydaniu, jakby wiecie, no po prostu przeżyć jako osoba w Ameryce i móc zapłacić za swoje leki, czynsz i rachunki. Mhm.
Czyli kontrowersyjna idea, że biedni ludzie to też ludzie.
Tak. I jeszcze osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Mhm. No i Patrice jest w ogóle osobą niesamowitą. Ona w ogóle, no ten dokument jest tak zrobiony, że to są, jest dużo takich fragmentów, gdzie ona mierzy się z takimi, no, bardzo przyziemnymi sprawami związanymi z brakiem pieniędzy, z tym, że jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną i ma bardzo ograniczone możliwości zarobkowania, czyli na przykład, że może wykonywać pracę X, która przez którą nie przekroczy zarobku w jakimś tam aspekcie, żeby nie utracić tych takich zasiłku, który no jakby z racji jej stanu zdrowia no jej po prostu przysługuje. I tak też się ma rzecz z po prostu zamieszkaniem ze swoim partnerem czy wzięciem ślubu, że te dwie rzeczy sprawiają, że oni po prostu jakby stracą to dofinansowanie, no a jej narzeczony, oprócz tego, że zmaga się z jakąś tam w stopniu umiarkowanym niepełnosprawnością intelektualną, to też jest niepełnosprawny ruchowo. No i ona tam w pewnym momencie na przykład traci vana. I nie może na przykład dojeżdżać do pracy. Ona no zmaga się z takimi też rzeczami związanymi z tym, że ona już nie chce prosić o pomoc, że ona ma bardzo taką ogromną samoświadomość związaną z tym, że ona wie, że jak kogoś prosisz o pomoc, to zawsze ma jakieś konsekwencje z tym, czego ludzie od ciebie oczekują i że jesteś na jakimś na przykład cenzurowanym, jeżeli chodzi na przykład o jakiś tam fundraising, a już nie mówiąc o tym, że jej poprzedni van był właśnie kupiony dzięki fundraisingowi i ona przez to miała problemy właśnie, bo to tam zostało wliczone jako jej dochód i po prostu na jakiś czas utraciła swój zasiłek. I to był dla niej ogromny problem. No i Patrice jest też osobą, która no, wychowała się w bardzo trudnych warunkach, bo jej mama no, sama była ofiarą i to molestowania seksualnego i też tak była czarną kobietą, jakby żyjącą w Ameryce tam w latach 70., która jakby w późnym wieku urodziła też córkę z niepełnosprawnością intelektualną, no więc jakby wtedy ten poziom wiedzy i też te wykluczenia związane z ich pochodzeniem, rasą, były no dosyć dojmujące. No i ich relacja też była bardzo skomplikowana. No i to jest niesamowite, że ona opowiada o tej relacji z matką za pomocą takiego teatru, w którym grają dzieci, więc jakby ona... Wow. Że ta takiego kolorowego, wiecie, jak to jest takie przedstawienie amerykańskie, szkolne dzieciaków, gdzie są po prostu piękne papierowe rekwizyty, bardzo kolorowo, dużo gliteru i innych rzeczy, taka scenografia. I ona opowiada tak tą historię swojej mamy i tą ich relację. I to są takie fragmenty wplecione w tą taką codzienność, w której ona się zmaga z tymi wszystkimi rzeczami. To jest też taka opowieść o sprawczości, o takim wybaczeniu, o w ogóle przyjaźni, bo w ogóle to community, które ona wokół siebie tworzy, to jest w ogóle coś niesamowitego. No i ona też w tym wszystkim buduje taki swój własny świat i to jest taki świat, który ona buduje jako taką mini makietę wymarzonego miasta, w którym po prostu jest kolorowo, pięknie, wszyscy są szczęśliwi, jest dużo w ogóle fanu, udogodnień i tak dalej. No i to jest jakby ona jakby mimo tych wszystkich trudności cały czas buduje ten swój świat, więc jakby to jest cały czas taka nabudowywana metafora związana z tą walką o jakby to swoje lepsze jutro i tworzenie tego świata na własnych zasadach. A te łyżwy są jakby przy okazji tej opowieści, że ona z tym swoim narzeczonym Garym, który jest niepełnosprawny też ruchowo, tańczą, mają takie układy na łyżwach i występują czasami przed swoimi przyjaciółmi. To jest jakby coś, co oni robią razem i bardzo się kochają, mają taką potrzebę właśnie kreatywnego wyżycia się też wspólnie.
No, to brzmi super.
No nie, no ten dokument to jest życie. Więc Patrice Nieustraszona to jest pozycja obowiązkowa dla wszystkich.
No pytam się Agnieszki, czy to jest smutny film, bo ja od kiedy jestem żoną mojego męża, to obserwuję jego ogromny wpływ na moje wybory też życiowe. A mój mąż ma taką zasadę, że nie ogląda smutnych filmów. Bo mówi, życie jest smutne, więc filmy są po to, żeby się nie smucić. I pytam się Agnieszki, czy to jest smutny film. A najpierw Agnieszka mówi, nie, on nie jest taki smutny. A potem za drugim razem, jak mi opowiadała o tym filmie, mówi, piękny, piękny, musisz go zobaczyć. Piękny, ale bardzo smutny. Także trochę smutny, ale bardzo piękny, też wzruszający. Ja przyznam, że poszukiwałam właśnie, to jest moja ścieżka, ja trochę poszukiwałam właśnie takich filmów, które nie są bardzo smutne, no bo wiecie, filmy dokumentalne, filmy, które dokumentują rzeczywistość, no trudno, żeby nie wyszły nam smutne, no bo dzień dobry, wiadomo w jakim świecie żyjemy. Ale jednak szukałam właśnie takich pozycji, które do końca smutne nie będą. I znalazłam też taki portret, właśnie taką biografię, która się nazywa Nagłe przebłyski głębi istnienia. I to jest portret malarki Wilhelminy Barnes Graham. To jest artystka, malarka szkocka. I ten film, zaczęłam go oglądać, minęło 15 minut i mówię, dobra, muszę jeszcze jedną kawę wypić, bo wiecie, deprywacja snu przy małym dziecku, to nie są żarty. A ten film jest bardzo taki, to jest bardzo artystyczny film, on jest bardzo powolny, jest bardzo piękny, jest piękna muzyka w nim. Jest dużo takich sekwencji, które bym nazwała malarskimi, że ponieważ jest to film o malarce, no to nic dziwnego, że jest tam dużo tego malarstwa pokazane na ekranie, ale sposób po prostu pracowania tą kamerą jest malarski też. Więc dla osób, które się interesują w jakiś sposób tą sztuką, też można byłoby go nazwać poetyckim. Jest, no, naprawdę widać, że ten reżyser mega się jara tą artystką. A wszyscy na tą malarkę mówili Willy. Przez całe jej życie miała taką ksywkę. I widać, że ten reżyser jest tą Willy zafascynowany. I z taką czułością ją pokazuje, jej twórczość, jej życie. Jakbym była artystką, to chciałabym, żeby w taki sposób nakręcono film o mnie. Bo naprawdę mega piękny. I też w sumie w pewien sposób fajnie mi się to połączyło z tą naszą rozkminą przy oglądaniu Leni Riefenstahl, że czym tak naprawdę jest dokument, jakby film dokumentalny, czy też film propagandowy, w ogóle film jako dzieło. I też czym jest obraz, nie? Że to, co pokazujemy, czy to jest rzeczywiście jak lustro, czy to jest jak fotografia, czy to odbija rzeczywistość, czy pokazuje tylko jej wybrany kadr i w jaki sposób, w jakim świetle, czy to, co widzimy, jest naprawdę tym, co widzimy. Super mi się jakby to połączyło. Jest tutaj też taka meta refleksja o tym, czym jest obraz, czym jest malarstwo i co on tak naprawdę pokazuje. I co też pokazuje film biograficzny, jakie elementy życia wybiera twórca tego filmu biograficznego, żeby nam pokazać. Więc to mi się super oglądało gdzieś tam jakby z taką refleksją z tyłu głowy. No a sam film, mówię, no dużo właśnie takich pięknych kadrów geometrycznych, proporcjonalnych, takie jak było malarstwo tej Wilhelminy. Gdzieś tam ta liczba Fibonacciego, która w naturze się pojawia, jest taką idealną liczbą właśnie powtarzającą się, tworzącą spirale, tworzącą w ogóle to, z czego się składają rośliny, minerały, nasze ciała, atomy. Gdzieś tam w malarstwie tej artystki widać tą fascynację jakby naturą. I to ten reżyser powtarza w tym swoim filmie. Właśnie te zabawy kadrem, tu zbliżeniem, tu oddaleniem. No naprawdę super, super przyjemny film, który pokazuje, że obraz malarski to też jest jakiś wzór, że można na niego proces malarka abstrakcyjna. Też w ogóle mało znana. Też jak w pewnym sensie też mi się to podobało, bo też odpowiada na to takie nasze, wiesz, zadanie wyciągania z historii tych hair story, nie? Że w sumie mało znana szkocka artystka okazuje się genialna i gdzieś tam promowała to nowe podejście do malarstwa jako medium. I na przykład właśnie, gdy jest to, że jej mózg pracował inaczej niż mózgi innych ludzi, nie? Gdy pojechała na wycieczkę do Włoch, to nie patrzyła na obrazy tych tam wielkich artystów renesansowych na pierwszy plan, tylko patrzyła na to, co jest na drugim planie. Właśnie tam są często krajobrazy. I ona te krajobrazy też jakby próbowała odtworzyć w swoim malarstwie abstrakcyjnym. No super dla wszystkich, którzy się interesują sztuką. Myślę, że to będzie bardzo przyjemny obraz do obejrzenia. Lubię też w ogóle filmy o malarzach, muszę powiedzieć, że one są udane. I jeszcze do tego smaczek. Oni reklamują na stronie festiwalu, reklamują ten film tym, że Tilda Swinton się pojawia jako głos, jako narratorka. Szczerze, jestem trochę tej Tildy Swinton mało, ale nic straconego, dlatego że szkocki akcent, nie wiem jak wy, ale ja kocham. I ten reżyser jest tutaj narratorem i on ma też mega przyjemny głos, więc bardzo się przyjemnie tego słucha i ogląda. Polecam.
No dobrze, to ja mam bardzo płynne przejście do dokumentu o innej artystce, który ja obejrzałam, i chodzi tutaj o Marię Tomanową. która ma taką historię, że wyjechała z Czech do USA do pracy jako au pair. Była początkującą malarką, ale też robiła całe życie zdjęcia. No i została bardzo znaną fotografką w Nowym Jorku. To jest taki naprawdę bardzo pozytywny dokument, czyli coś dla ciebie i dla twojego męża, dla Radka, tak, da się, który pokazuje jej taką ścieżkę związaną z tym jakby wybijaniem się trochę na ten szczyt, że on pokazuje ten moment, kiedy ona już ma jakąś taką pozycję, bo ona słynie z tego, że portretuje młodych ludzi w Nowym Jorku i ma takie bardzo nieoczywiste ujęcia i też bardzo nieoczywistych bohaterów tych swoich zdjęć, czyli takie osoby, które gdzieś tam funkcjonują na co dzień w Nowym Jorku, ale na pewno nie na przykład na Manhattanie. Więc ona trochę inny obraz tego Nowego Jorku kreśli niż Carrie Bradshaw. Jest to absolutnie niesamowite. Jej mąż jest też, pochodzi z takiego artystowskiego środowiska, Thomas, bo jest krytykiem sztuki, profesorem, wykładowcą, więc też jakby pomaga jej w jej karierze i to jest też niesamowite, bo to jest taki obraz mężczyzny, który jest absolutnie na drugim planie, ale w ogóle nie ma z tym problemu, że jego żona, partnerka jest gwiazdą i że tutaj chodzi o nią, o jej talent i tak dalej. I też mają bardzo fajną dynamikę, jeżeli chodzi o ich relacje. Jest to pokazane, on też wyrusza z nią do Czech na święta, tam po chyba 10 czy 15 latach jej nieobecności w tym swoim rodzinnym kraju, więc to też jest niesamowite zobaczyć jakby jego oczami te Czechy. No i też zobaczyć, że no też dla niej się pewne rzeczy zostały niezmienione, czyli na przykład ona wchodzi tam do baru, w którym nie była przez 10 lat czy 8 i to cały czas wygląda tak samo. No i ona sama zastanawia się, czy to w niej się aż tak dużo zmieniło, czy tam się czas zatrzymał, że na czym polega ta dynamika i że jakby co ona bierze z tego powrotu do swojej twórczości. No i ona jakby stając się tą portrecistką młodych ludzi w Nowym Jorku, no zaczyna odnosić tak duże sukcesy, zostaje zaangażowana do jakichś pojedynczych sesji zdjęciowych, modowych. No i teraz to jest oczywiste, że jakby gdzieś tam jej zdjęcia pojawiają się w takich dużych tytułach typu Vogue na przykład, czy robi też sesja do kampanii dużych marek, więc ona jakby odniosła ten sukces, ale jest też tak nietuzinkową, nieszablonową postacią, taką po prostu życzliwą, uroczą, tak w ogóle nie ma nic w sobie z takiej osoby artystycznej, takiej w takim bardzo tradycyjnym, stereotypowym znaczeniu.
Że wielkie ego.
Wielkie ego. To w ogóle nie jest ten case. Mhm. Ona jest niesamowita, cały czas goli głowę na taką zapałeczkę i w ogóle, żeby było tylko wygodnie i tak dalej. Ma też bardzo takie nieszablonowe podejście do tego, jak się ubiera. No jest absolutnie super. Też fajnie zobaczyć ten Nowy Jork ich oczami. Więc jak ktoś ma ochotę na taką bardzo przyjemną historię, i zobaczyć bardzo fajnych ludzi, którzy robią piękne rzeczy, to jest ten dokument.
No i ekstra. Dużo jest w ogóle w tej sekcji biograficznej, naprawdę jest w czym wybierać, nie? Bo ty jeszcze mówiłaś, że podobno ten nowy dokument o Yoko Ono jest ciekawy.
Nowe spojrzenie na Yoko i Johna, na ich relacje, ale ja ostatecznie się nie pokusiłam, bo jednak jestem jakoś tak wątpię, że coś jeszcze może mnie przekonać.
No ale podobno jest tam coś nowego, ale no jest w ogóle ta sekcja biograficzna jest obszerna w tym festiwalu, więc polecamy. Ale ja bym teraz może przyszła jeszcze do jakichś takich innych sekcji właśnie festiwalowych. Nie wiem, czy opowiemy teraz o Hacking Hate.
Możemy.
Które obejrzałyśmy też razem. Bo to jest taka fajna z kolei sekcja dziennikarska, nie? Gdzie ten festiwal też ma do siebie, że pokazuje dużo takich naprawdę mega rzetelnie zrobionych dziennikarskich tematów.
Tak, no i tutaj mamy sytuację szwedzką i mamy taką bohaterkę jak May Wingren i ona jest wielokrotnie nagradzaną, uznaną dziennikarką, która jest nazywana w ogóle prawdziwą dziewczyną z tatuażem. Więc to odwołanie do jednego z największych bestsellerów, które wydała nam Szwecja, jest tutaj bardzo mocno obecne w tym dokumencie, no bo ten dokument skupia się na tym fragmencie życia May, w którym ona prowadzi taką infiltrację i wciela się w bohatera, w takiego mężczyznę, który infiltruje prawicowych influencerów, pokazując, że nie tylko ten ruch prawicowy, nacjonalistyczny, faszystowski jest coraz silniejszy w Szwecji i że ma się bardzo dobrze, ale też jest bardzo taki appealing dla młodych mężczyzn, którym trudno odnaleźć swoje miejsce w świecie i że bardzo zręcznie wykorzystuje po prostu ich jakieś takie zagubienie w świecie poprzez właśnie osoby, które mają pomysł na to, jak opowiedzieć w takim bardzo zakamuflowanym językiem o takich wartościach związanych z tym, żeby dbać o siebie, żeby mieć swoje zdanie, żeby być częścią jakiejś społeczności i przynależeć do jakiegoś ruchu, no to też przy okazji radykalizuje tych mężczyzn, pokazując, że to, jak oni się czują, jest winą na przykład migrantów i tego, tak, że kobiety im coś odebrały i tak dalej, więc takie trochę też znane wcześniej z naszych podcastów incelskie środowisko, chociaż tutaj nie wpada to wprost, no ale myślę,
no,
że...
No to są dokładnie te same właśnie wartości, czyli jakby te pod płaszczykiem tych wartości, o których powiedziałaś przed chwilą, właśnie poczucia przynależności, jakiegoś takiego poczucia własnej wartości, dumy z bycia tym, kim się jest, no to tam są sprzedawane właśnie wartości, antywartości tak naprawdę, nie? Czyli rasizm, jakby wszelkie przekonania anty-LGBT, spromowane prawo do posiadania broni, jakby bardzo, bardzo spromowana przemoc.
Tak, no też to w ogóle jest bardzo duże skupienie na tych hasłach związanych z white power i temu, żeby... odzyskać tą białą dumę, bycie dumnym z tego, że jest się białym.
Jezu,
no i też bardzo duża nagonka na osoby LGBTQ+.
Tak.
Więc ona też, niesamowite jest to, że ona tworzy tę fałszywą tożsamość, no właściwie tożsamości, bo tam też tworzy jakby
całą rodzinkę.
Całą rodzinkę, czyli ten krąg tego jej głównego bohatera. Wykorzystuje, tworząc na podstawie swoich zdjęć i przerabiając je w AI, więc to jest też niesamowite, że jakby ona też wykorzystuje jakby swój wizerunek, oczywiście przerabiając go, ale też myśląc o tym, jakby czyj, jakby kogo mogłaby ewentualnie na przykład narazić na jakieś takie rzeczy związane z tym upublicznieniem wizerunku, więc wydaje mi się, że bardzo sprytnie do tego podchodzi.
Sprytnie i bardzo odpowiedzialnie też,
tak,
nie? No i jak ona, pamiętasz tą scenę, jak ona sprawdza tego kota, czy to jest ten sam kot?
A, tak, no.
Jak ona dokładnie sprawdza. Ja tym powiedziałam, no ten sam kot.
No wiadomo.
A ona jak dokładnie sprawdza, bierze stąd ujęcia, stamtąd, z różnych źródeł, więc naprawdę można jej wierzyć, że tą dziennikarską robotę odwala na poważnie, bo właśnie raz, że ta odpowiedzialność wobec źródeł, dwa, że właśnie swoje źródła uwiarygadnia, sprawdzając, krzyżując je, no bardzo dokładnie pracuje nad tym materiałem, nie? No i do jakich dochodzi wniosków? Że za tym wszystkim stoi oczywiście rosyjski spisek.
Oczywiście i to jest też niesamowite, że ona jakby przez swoje bardzo skrupulatne śledztwo i łączenie tych wszystkich kropek i taką wytrwałość i drobiazgowość też w jej dokumencie, bardzo w tej opowieści o niej się pojawia też bardzo ważna postać tej sygnalistki z Twittera.
Tak, Anika Collier-Navarone.
Tak.
Navarone.
Która też, no, która dosłownie doprowadziła do wyrzucenia Trumpa jeszcze wtedy z Twittera.
Tak.
Jest taki fragment, którym Ocasio-Cortez ją przesłuchuje podczas jednego z takich posiedzeń związanych z właśnie ustanowieniem tych reguł dotyczących jakby bezpieczeństwa i takiej polityki też tego, no nie wiem jak to przetłumaczyć na polski, ale też takich zasad w ogóle funkcjonowania też tego free speech amerykańskiego, o który tak zawdzięcie oni walczą.
Tak, bo to tak jak mówisz, tam była seria właśnie takich przesłuchań, które miały służyć temu, żeby właśnie ustalić transparentne zasady tego, co wolno, a nie wolno mówić w social mediach. I jakby ustalić też, jaki jest wpływ mediów społecznościowych na politykę i że media społecznościowe i ich dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za radykalizowanie młodych ludzi, to jedno, ale po prostu wprost ponoszą odpowiedzialność za akty przemocy, akty nienawiści, które potem się dzieją in real life.
Dokładnie. No i też ta Anika opowiada, jak praca dla takich wielkich gigantów komunikacyjno-mediospołecznościowych jakby przekłada się realnie na nasze życie i na tą radykalizację, na ten wzrost przemocy i to też nawoływanie do przemocy, do nienawiści i tą taką właśnie radykalizację. Czyli to jest bardzo takie sprytne połączenie tego, co się dzieje w Szwecji i nad czym prowadzi śledztwo też May, z tym, jakby to, jak to rzeczywiście wygląda. No i ona też dociera do tego i pokazuje, że te wszystkie takie zasady, którymi na przykład mieni się YouTube, że oni nie zarabiają na hejcie i że osoby, które taki content produkują, to przede wszystkim nie ma dla nich miejsca na YouTubie, ale też nie są na pewno na to nagradzane. No to ten jeden z tych głównych tam szwedzkich YouTuberów, Golden Boy, który no wprost nawołuje do przemocy i mówi, że nie ma nic złego w tym, żeby zabić drugiego człowieka, otrzymuje taką nagrodę, taki srebrny przycisk od YouTuba dla twórców i to jest w ogóle taki, wiecie, plebiscyt, który nie jest jakby publiczny, to są takie wyróżnione osoby przez kadrę YouTube'a, które tworzą zaangażowane treści i zaangażowaną społeczność. No tylko, że tutaj nikt jakby, nie wiem, czy nie sprawdził, czy tylko tutaj statystyka została uruchomiona, jakiego typu treści on tworzy, no i że on tego typu koncie wciąż może zarabiać poprzez reklamy. No i tej May udało się umówić na spotkanie z jedną tam z rzeczniczek YouTube'a, która no jakby totalnie odpowiada okrągłymi zdaniami i to nie są w ogóle odpowiedzi na te pytania, tylko takie wyuczone formułki jest po prostu ze strony internetowej, gdzie masz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. No i to tylko pokazuje jakby skalę tego też, no znowu, zaprzeczenia i tego, jakie to jest przerażające tak naprawdę.
Tak, no przerażające jest to, że ci giganci właśnie nie biorą tej odpowiedzialności za to, jaki mają gigantyczny wpływ. Bo hejt się opłaca, hejt się klika, hejt się sprzedaje i to powinno być uregulowane i w ogóle ten dokument się kończy tym, że do dziś dnia nie zostało wprowadzone żadne takie prawo, które by stało na straży tego.
Tak, no i też kończy się tym, że niestety ona też żyje pod przykrywką i boi się o swoje życie i życie swojego dziecka i swojej rodziny. No bo nagonka jest na nią tak duża za to, że jakby ona ujawnia te rzeczy, no że to jednak jest no też taka ta prawda związana z tym, że bycie tym sygnalistą jest bardzo trudne we współczesnym świecie, no bo to jest trochę tak, że jest ona jedna przeciwko całemu światu i wiem, że to jest może wyolbrzymione, ale tak to trochę wygląda, tak samo jakby ta postawa Aniki i te rozmowy z nią, które ona nagrywa w różnych momentach, no pokazują, że no to nie jest, że to nie jest takie proste i że to jest bardzo trudne.
To nie jest osób o słabych nerwach.
Nie.
To naprawdę one rozmawiają o tym, ile razy myślały o tym, żeby się poddać, bo no trzeba stawić temu czoła, bo ten hejt, który one tropią i któremu próbują się przeciwstawić, w końcu się obraca przeciwko nim. Jako właśnie sygnalistką. W ogóle zauważyłaś, że ta Anika nosi na szyi złoty gwizdek?
Nie zauważyłam.
Whistleblower, nie? To jest właśnie angielskie słowo, które oznacza sygnalistę i ma taki naszyjnik, więc... No mega ciekawy jest ten dokument. Myślałam sobie o tym, jak on by się przydał. Takie śledztwo dziennikarskie w Polsce jakby się przydało, żeby pokazać też, ile jest pożytecznych idiotów, którzy klikają, wiesz, w te treści, nie sprawdzając źródeł, nie patrząc właśnie, że za tym mogą stać interesy Rosji, mogą stać interesy właśnie większe niż nam się wydaje, tak? Interesy przywódców chcących zdestabilizować inne kraje. I jakby się mega przydało takie śledztwo dziennikarskie i taki dokument w Polsce, żeby zdemaskować chociażby to, co robi Konfederacja.
Chociażby.
Nie, więc warto mega to obejrzeć. I też mam taki most do innego filmu, jeśli mogę teraz, bo rozmawiałyśmy przy okazji tego Hacking Hate o tym, że bohaterki tego dokumentu właśnie czasem się czują jako jedne przeciwko całemu światu i że czy miałabyś odwagę, żeby się temu przeciwstawić, nie? Ja obejrzałam taki film Pan Nikt kontra Putin. Jest on oczywiście o tym, co... jakie są konsekwencje wojny Rosji z Ukrainą. I sam tytuł już pokazuje, że to jest trochę film o tym, nie? Że ty jesteś takim nikim przeciwko komuś mega potężnemu. I film jest o bardzo poważnej rzeczy, ale nie jest taki przygniatający, więc też warto go obejrzeć. Ja go bardzo chciałam zobaczyć, bo mi brakuje takich głosów ze środka Rosji potępiających tą przemoc Rosji wobec Ukrainy. I to jest właśnie taki głos. Ale oczywiście bohater tego filmu musi uciec z Rosji, nie? Więc to jest też trochę o tym, że na ile te głosy z Rosji do nas nie docierają, bo za bycie zdrajcą narodu grozi tam więzienie albo śmierć, bo po prostu znikasz w niewyjaśnionych okolicznościach. Takie są metody Putina. Ale film jest o... Film jest mega niepozorny. Tak naprawdę. O niepozornej postaci. Jest o nauczycielu, który jednocześnie jest szkolnym... też jest dokumentalistą, bo jest szkolnym organizatorem imprez. Jest odpowiedzialny też za to, żeby nagrywać jakieś takie materiały szkolne, nie? I w momencie, kiedy wybucha, znaczy się wybucha, kiedy rozpoczyna się ta pełnoskalowa inwazja, no to zaczyna się też, o czym ja nawet w sumie nie myślałam, bo jakoś tak nie myśli się chyba w kontekście tej wojny trochę o zwykłych ludziach, którzy mieszkają w Rosji. Rozpoczyna się też w momencie, w tym momencie się rozpoczyna wprowadzenie propagandy do szkół. Więc ten film jest o tym, jak te dzieciaki w całej Rosji... Film jest kręcony w miejscowości Karabasz, gdzie ten główny bohater ma też bekę, że to jest nazywane najbardziej toksycznym miastem na całym świecie, bo tam, wiesz, kopalnie, wiesz, opary, dymy toksyczne. Ale to jest mega oddalona miejscowość od Ukrainy i też od samej Moskwy. Przecież to jest, Rosja to jest przecież gigantyczny kraj, a film pokazuje nam to i uświadamia nam to, że ta wojna ma wpływ po prostu też na takiego zwykłego człowieka i na zwykłego dziecka, który idzie po prostu do szkoły się uczyć, nie? A tam dostaje od nauczycieli zwykłą propagandę i ci nauczyciele muszą to robić, bo inaczej mogą stracić nie tylko pracę, ale może i coś więcej, nie? Ale film jest mega dowcipny, dużo jest tam takiego humoru i takiej, jakiejś takiej mimo wszystko niezłomności i odwagi, mimo że główny bohater też mówi, że on nie jest taki odważny, nie? Ale jednak... sumienie mu nie pozwala tej propagandy znosić. On ileś razy próbuje zrezygnować z tej funkcji. Mówi, że on nie może tej propagandy dokumentować, bo jego zadaniem się też staje właśnie dowiedzenie, jakby, że ta szkoła spełnia te wytyczne. Nie?
Mówi, Boże,
że
on, straszne.
No straszne. Mówi, że on nie chce być narzędziem w rękach tych ludzi, nie? Ale dostaje właśnie zaproszenie z Europy, żeby stworzyć film dokumentalny o tym, co się dzieje i jak ta wojna ma wpływ na jego życie. No i ten dokument powstaje i warto go zobaczyć, moim zdaniem. W ogóle powiem ci, że takie też paralele, sobie, wiesz co sobie przypominałam, jak w Harry Potterze jest Umbridge.
Jezu, kocham.
Bo jest postać, w tym filmie jest też nauczyciel historii, który jest ewidentnie po prostu, wiesz, wsadzonym tam do tej szkoły nauczycielem. Na siłę w ogóle wygrywa konkurs na nauczyciela roku i dostaje mieszkanie od rządu.
O Jezus.
I jest po prostu taką typową Umbridge, nie? Trochę Umbridge, trochę Snape'em. Tylko, że wiadomo, że Snape w końcu się okazał dobry. No.
Justice for Snape.
Justice for Snape. No i ten film zadaje bardzo ważne pytanie, moim zdaniem. Co to znaczy tak kochać ojczyznę tak naprawdę, nie? Że właśnie głos tego nauczyciela jest takim głosem sprzeciwu. On w ogóle też opowiada o tym, jak on kocha tą Rosję i jak on nie może patrzeć na to, co się dzieje z jego krajem. Także warto obejrzeć, myślę.
No dobrze, no to a propos walki o...
Justice.
O to, że słowa mają znaczenie i o takiej możliwości wypowiedzenia się tego, co ma się w głowie i w swojej duszy. Uwaga, patos. Jest też taki wspaniały dokument Słowo daje, no, który jest takim zapisem przygotowań młodych ludzi, 5-nastolatków, którzy biorą udział w takim turnieju oratorskim, gdzie mogą być mistrzami słowa. No i to po prostu chodzi o to, że co roku to się odbywa, jest tam kilka etapów i masz taki swój speech, który dotyczy konkretnego tematu. No i musisz go, oczywiście opowiadasz to z pamięci, no i to dotyczy jakiegoś takiego problemu, który ty jakby chcesz przedstawić w jakiejś takiej oryginalnej formie za pomocą tam różnych metafor i tak dalej. No i to chodzi o to, że no ten popis oratorski jest też takim trochę... takim aktorskim podaniem tego tekstu, takim też o tym, jak zaangażujesz publiczność do tego, jak ich wzruszysz, kiedy się uśmiechną, więc nie tylko piszesz tę mowę i masz tego swojego coacha, który ci potem pomaga odpowiednio podać ten tekst, no to jeszcze oczywiście jest ten aspekt tego, że są to młode osoby, które no, mówią o bardzo ważnych dla nich sprawach, więc to jest też, no wciąż oni mówią o sobie, że są dziećmi, no bo to są osoby niepełnoletnie, które dopiero, niektórzy z nich to są jakby rok przed właśnie tym pójściem do koledżu, niektórzy są jeszcze w tym high school, amerykańskim high school. No i to jest no, takie wzruszające dla mnie było pod kątem tego, że właśnie to były osoby z bardzo różnych środowisk, bardzo różnym backgroundem, o kolorze, różnym kolorze skóry, sytuacji ekonomicznej, pochodzeniu i tak dalej, i tak dalej. No i każdy z nich no, mówił o takich rzeczach, które były, no, gdzieś tam dotyczyło bezpośrednio albo ich doświadczenia, połączone z jakimś takim no, apelem społecznym, czyli był też na przykład chłopak, którego mama popełniła samobójstwo i on opowiadał właśnie o tym, o prawie do zadecydowaniu o tym, czy chcesz żyć, czy nie. Więc no niesamowite. No i tutaj widzisz taki też struggle tego chłopaka związany z tym, że on ma tam jakiś stopień autyzmu. No i on ma też taki, no bardzo walczy z tymi emocjami, które ma w sobie i z tym, żeby opowiedzieć to tak, jakby chciał. Żeby ten tekst tak podać i żeby to wszystko wybrzmiało, co on chce powiedzieć. I on ma w sobie taką niesamowitą też dojrzałość, ale też widać, że dużo tam się jeszcze w tej głowie układa, że bardzo dużo jest tam takiej walki związanej z tym, żeby w ogóle też, żeby zachować tą swoją unikalność przez ten autyzm, ale też jakby dostosować to do tego, jakby żeby ten przekaz był klarowny. No i to jest taka, że śledzisz to, że bardzo mu kibicujesz, ale też widzisz, że no... Że
ja bym ryczała cały film.
No, ja płakałam cały film, niesamowite.
Weź.
Ale no, i jest też na przykład tam chłopak, który jest osobą queerową i też się ujawił przed swoimi rodzicami i tam bał się tego braku akceptacji, bo oni przeważnie pochodzą z takich mniejszych miejscowości. No i oczywiście rodzice tam mu kibicują. On też w ogóle pokazuje ten oprócz tego, że jest tym oratorem, to jest też cheerleaderem i w ogóle kocha Taylor Swift. Och. I w ogóle mówi, że taki największy moment przebudzenia miał, kiedy założył taki gorset na koncert Taylor Swift. Wtedy już mówił i po prostu mówił, że miał wrażenie, że to wszystko takie jest oczywiste i że jakby to jest jego coming out tak naprawdę. Mm-hmm. Jest też taka niesamowita dziewczyna, która ma brata, który urodził się z zespołem Downa i też z innymi niepełnosprawnościami. No i ona jakby jest jego adwokatką w takim sensie, że ona wie, że on nie jest w stanie powiedzieć tego, jakby stworzyć opowieści o swojej godności, o swoim życiu i ona jakby robi to za niego.
Oh my god.
Tak, no i ona w ogóle na koniec staje się jego taką prawną opiekunką w ogóle, nie?
Pudełko chusteczek to za mało.
To za mało, no i no jakby to jest...
Ręcznik jest potrzebny.
To jest potrzebny ręcznik, no i oni tam oczywiście są różne etapy tego pokazywane, no i wśród nich jest taka dziewczyna, która... jakby dwukrotnie zdobyła to mistrzostwo. No i jest to wielkie pytanie, czy uda się jej po raz trzeci.
Wow.
I...
Very American, też taki tak. Dokument trochę, wiesz, o tej takiej rywalizacji. Też.
Tak, tak, ale no to jakby to nie jest taka rywalizacja, jakby to jest to trochę nie jest inna stawka, nie? Jakby no. Tutaj oprócz tego, że są też te zmagania tych osób, w związku z tym, że te tematy, o których oni mówią, to w ogóle wypływa bezpośrednio z nich, z ich doświadczenia i też pokazują, że właśnie to, bo oryginalny tytuł tego dokumentu jest Speak. I jak on się zaczyna, to jest Speak i jeszcze jest takimi, zmienia się i są kolorowe inne słowa, czyli Speak Up, Speak Out i tak dalej. No takie różne frazy amerykańskie, które jakby nawiązują do tego, że jakby trzeba stanąć i zabierać ten głos i walczyć o ten głos. No i o tym jest właśnie ten dokument, że nie dość, że jest ten aspekt młodych osób, które mają tą bardzo dużą świadomość związaną z taką społeczną świadomością i taką przynależnością i też tym, że warto zabierać ten głos, że warto o tym mówić, że te historie i to, w jaki sposób je opowiadamy, ma bardzo duże znaczenie. I mówiłyśmy przed chwilą o tym jakby takim prawicowym snuciu opowieści, o tym właśnie szukaniu tych osób, które byłyby na nią podatne, no to tutaj mamy jakby zupełnie z drugiego brzegu taką opowieść związaną z tym, że o tych ważnych sprawach wciąż warto mówić, że nie warto się poddawać. Jeżeli nawet jedyną twoją bronią jest to, żeby mówić w taki sposób, żeby tych ludzi zatrzymać i ich wzruszyć i żeby po prostu zmienić ich myślenie, no to to jest to ten warto. Moment. No i to jest...
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Dokładnie.
Feministyczna propaganda.
Wydawałoby się, że
co to jest drugą taki środę.
Dokument o niczym, ale to jest absolutnie o wszystkim. Więc ja bardzo polecam, jest wspaniały.
Ale ręcznie trzeba wziąć, żeby na łzy.
Ja tam byłam jak stara, więc bardzo polecam.
Matko. A ja polecałam bardzo na dokumencie, który się nazywa Yinta. Yinta to jest w języku jednego z pierwszych narodów, to oznacza ziemię. ale dużo więcej niż ziemię po prostu, wiecie, jak w, trochę jak w piosence Pocahontas. Że barwy, które kolorowe niesie wiatr, to jesteśmy my. Że ta ziemia, ta natura, ta przyroda, to co otacza nas, to my też jesteśmy częścią tego, więc dokument jest o tym, że kiedy Kanadyjczycy zabierają ziemię tym pierwszym narodom, to zabierają im ich tożsamość. I ten film dokumentuje ponad 10-letnią walkę, zwłaszcza dwóch kobiet tak naprawdę, które stoją na czele tego ruchu, tych plemion zjednoczonych. Oni się sprzeciwiają temu, żeby Kanada realizowała Coastal GasLink Project, czyli przekopanie ziemi, przekopanie Kanady od wybrzeża do wybrzeża, żeby położyć tam rurociągi. No i tak się składa, że tam na ich drodze stają te zjednoczone plemiona. Ja nie będę próbować wymówić, bo na pewno źle wymówię ich, ich nazwy. Także oni tutaj się jednoczą i udowadniają nawet w Sądzie Najwyższym w Kanadzie, że to są ziemie, które do nich należą, bo nigdy nie zostały zdobyte przez Kanadyjczyków i nigdy nie zostały oddane. Więc prawo jest po ich stronie, a mimo to rząd kanadyjski znajduje jakiś kurczek prawny, żeby umożliwić tym kompaniom paliwowym kopanie. No niezwykły jest ten dokument, naprawdę... Naprawdę warto. Wprawdzie, czy było mi łatwo oglądać tą przemoc białego człowieka? Oczywiście nie. Ale czy mnie mega wzruszało i też jakby tak zagrzewało moje serce to, z jaką niezłomnością ci ludzie się temu przeciwstawiają? Oczywiście tak. Czyli przeciwstawiają się wszystkiemu, czego Agnieszka nienawidzimy. Wyzyskowi, kapitalizmowi, niszczeniu planety, kolonializmowi, wielkim korporacjom paliwowym. No, naprawdę też kawał dobrej roboty dokumentalnej, bo to mówię 10 lat ponad. No i te główne bohaterki, naprawdę niezwykłe. I ta tożsamość, którą oni odzyskują też i którą mówią też, wiesz, o wielu krzywdach, które spotkały ich naród, nie? A oczywiście tam się pojawiają te wątki, które znamy chociażby z 27 śmierci Tonego Obeda, czyli ta przemoc też szkół katolickich, to porywanie dzieci do rodzin zastępczych. I ci bohaterowie mówią o tym, że oni po prostu muszą odzyskać to swoje, to pokolenie młodych, nie? I mówią, że muszą im tą tożsamość nadać na nowo. Więc no, jest tam na przykład jedna bardzo niewegańska scena z polowania wedle pradawnych reguł, także nie dla wegan o słabych nerwach, ale no, to jest jedyna jakaś taka rzecz mocna, a poza tym są naprawdę piękne sceny pokazujące też te pieśni tradycyjne, piękno przyrody. Matko, no naprawdę...
No w ogóle, korzystając z okazji, to ja miałam na liście, ale ostatecznie nie obejrzałam, dokument linkujący do tego tematu. To jest Uwolnić Leonarda Peltiera i to jest właśnie o takim aktywiście, który bronił rdzennych mieszkańców i który został niesłusznie osądzony i to jest właśnie jego historia. Więc myślę, że tutaj warto, jeżeli kogoś interesuje ta tematyka, obejrzeć też ten film i tutaj widzę na stronie, że jest też spotkanie z reżyserem tego filmu w kinie Muza po seansie 14 maja, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, no to, jest, to myślę, że warto.
To jest kawałek historii, który mega dużo też mówi o współczesnym świecie, nie? I o tym właśnie, jak ten kolonializm wciąż ma się mega dobrze.
Tak. To ja robię teraz link nieoczywisty.
Dobra.
Bo a propos takiej tożsamości, opowieści takich, że tak powiem, typowych, no to od jakiegoś czasu mamy taki boom na historie irlandzkie.
A tak.
I mamy, ja ostatnio też w takich, bardzo mnie interesują te powieści irlandzkie, bo one na polskim rynku wydawniczych przeżywają w ogóle jakiś niesamowity okres. No i skończyłam właśnie na przykład Przypadek Rachel, który jest wspaniały, bardzo polecam. Powstaje też serial na podstawie tej książki. No i teraz mam na liście Żądło z wydawnictwa Filtry i to jest w ogóle książka, która jakby zdominowała mój Instagram i widzę, że wszyscy to czytają.
Aha.
No i postanowiłam też obejrzeć dokument, który też jest taką opowieścią irlandzkiej artystki, a w niej Pragnienie. I to jest taki zapis bardzo trudnej relacji matki i córki. Córki, która no, próbuje zbudować i opowiedzieć o relacji, którą ma z matką, która jest alkoholiczką i też zmaga się z jakimiś trudnościami związanymi z z chorobami psychicznymi. No i koncept na ten film jest taki, by pokazać tą mamę w tych momentach, kiedy ona jest trzeźwa i kiedy ona po prostu może się wypowiedzieć. Gdzieś tam one prowadzą ten dialog związany z tą jej trzeźwością, w tym jakby wspieraniem jej w tych momentach. No ale niestety to jest choroba straszna, alkoholizm, no i jakby ten dokument bardzo dobrze to pokazuje, że mimo tej takiej bardzo dużej woli, a w niej pragnienie właśnie, to pragnienie, no czasami jest niewystarczające w tym, żeby pokonać tę chorobę. No i to jest też o właśnie takim stawianiu granic i o tej odpowiedzialności, jaką mamy za bliskie osoby, które są na przykład w takich kryzysach. I o tym, że czasami musisz postawić te granice, żeby po prostu ta osoba albo się otrząsnęła i znalazła w końcu tą wolę w sobie, żeby powstać z tej już takiej najniższej, z tego najniższego momentu swojego życia. No i no to jest trudny dokument, no bo tam już jest po prostu taka patologia w tej rodzinie związanej z tym właśnie, no z tym deprawacją przez właśnie ten alkoholizm, ale ona też od najmłodszych lat ma po prostu kamerę i dokumentowała bardzo różne momenty ze swojego życia. I to, co jest w ogóle niesamowite, to jest to, że ona pokazywała też w tym dokumencie takie momenty, w których, bo też no, ta dziewczyna, ta Mairead Carton, nie wiem, czy to się tak czyta, jest autorką też tego dokumentu, więc ona pokazuje swoje doświadczenie. Pokazuje też te momenty ze szkół i tam jest taka scenka z jej klasy, gdzie oni mają coś odegrać, jakąś chyba scenkę rodzinną. No i te dziewczyny wchodzą w tak przekonująco w te role rodziców i ta scenka dotyczy właśnie tego podawania piwa i tego, że jeżeli ta kobieta nie sprosta tym oczekiwaniom, czyli dostosowaniu się tej takiej chamskiej narracji tego mężczyzny, żeby ona mu dała spokój i podawała mu te piwa, no to będzie awantura w domu. I te dziewczynki kilkuletnie tak po prostu autentycznie odtwarzają to, co bardzo dobrze znają, że to jest niesamowite, że jakby ten alkoholizm i problem z tym alkoholem w tej części w Irlandii, w której ona się tam wychowywała, wydaje mi się, że to jest ta część, gdzie jest Derry, bo tam też są takie momenty, gdzie oni szukają tej matki w Derry, czy ona tam gdzieś nie zaginęła, no bo ona też miała takie momenty, gdzie po prostu jej albo po prostu też była bezdomna, albo po prostu gdzieś uciekała i nie można jej było namierzyć. No i ona też na przykład chyba ze swoją jakąś kuzynką czy siostrą aż odgrywa taką scenkę już jako nastolatki, która też dotyczy właśnie takiego konfliktu, gdzie tą główną rolę odgrywa ten alkohol. Więc jakby no ona pokazuje, że no ten alkoholizm no zdeprawował nie dość, że całą jakby opowieść o jej rodzinie, bo tam też jest wujek, ojciec, który przez wiele lat był alkoholikiem, potem z tego wyszedł, ale niestety choroba psychiczna, z którą się zmagał, go ostatecznie zniszczyła. Więc no tam po prostu no jest bardzo duży struggle z tym tematem, ale ona też no ma jakąś taką, ja nie wiem, czy to jest właściwe słowo i czy to jest tak, ale że ona ma jakąś taką czasami lekkość w tym portretowaniu tej swojej mamy i że ona, widać, że ona mimo wszystko ją strasznie kocha i że to była w ogóle kobieta, która miała ogromny wpływ na jej życie i że ona miała takie, jest taka między nimi rozmowa, kiedy ona mówi, że ona pamięta, jak ona jeszcze była dzieckiem, że ona miała takie epizody, gdzie ten alkohol trochę za bardzo wkraczał w tą przestrzeń rodzinną, ale to jeszcze nie było na takim poziomie, jak ona później jakby weszła w tą chorobę alkoholową. No i one mają taką też między sobą szczerą rozmowę, kiedy ona jej mówi o tym, że ona ucieka tylko w wymówki, że nie bierze odpowiedzialności za to, co się stało. Czyli te takie wszystkie terapeutyczne, poprawnie rzeczy, które chcielibyśmy powiedzieć osobom, które nas krzywdzą, ale nie mamy odwagi tego zrobić, to w tym filmie to się pojawia.
No, czyli film dla dorosłych dzieci alkoholików.
Tak, ale myślę, że też
no, dla wszystkich też, żeby zrozumieć właśnie tak jak mówisz, że alkoholizm i w ogóle uzależnienie to jest tak okropna choroba.
Jest to niesamowity i on jest w ogóle też bardzo pięknie zrobiony, też bardzo nieoczywiście. Ona też angażuje tą mamę w takie momenty, gdzie ona odgrywa te takie jakby stany tego takiego wykluczenia, poszukiwania. No jest to no, niesamowite, jak ona portretuje tą opowieść o nich. Dużo jest też takich rozmów nagranych, telefonicznych między jej wujkiem, nią, tą mamą. No to jest wszystko takie no trudne, ale wydaje mi się, że warto zobaczyć taką no, perspektywę osoby, która właśnie zmaga się z tym od młodych lat i tą wzrastającą świadomość dotyczącą tego i takie zdobywanie się na tą niepodległość, że i mówienie o tym, że jeżeli chcesz być w moim życiu, to ty musisz coś z tym zrobić, że ja nie mam odpowiedzialności za ciebie. Ja ci zawsze pomogę, ale dopóki ty nie znajdziesz tej rzeczywistej, takiego pragnienia, żeby zmienić to życie, to nic ci nie pomoże.
No, to jest mega trudne, nie? Ale tak sobie myślę też, że powiedz, jaka odwaga, nie? Też, żeby pokazać tak intymną rzecz o swojej rodzinie, no nie?
Tak.
Wow, mocne.
Czy ty masz jeszcze coś?
Mam jeden film, o którym bym chciała powiedzieć na koniec. I w sumie przypadkiem nam się też zrobił link, bo to jest też film, który pokazuje bardzo intymny portret rodzinny. Ale jest to też link do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli do mojej ścieżki, tropiąc niesmutne filmy w Millennium Toxicity Gravity.
Powodzenia.
Plus też zawsze się staram, powodzenia, dokładnie. Ale też zawsze się też staram obejrzeć jakiś polski dokument. Lub przynajmniej polskiego twórcy. Obejrzałam za rekomendacją od Karoliny Sikorskiej, za którą bardzo dziękuję. Obejrzałam taki film, który się nazywa Król Maciuś I i jego reżyserką jest Jaśmina Wójcik. Dokumentalne friki mogą kojarzyć Jaśminę Wójcik z takiego filmu Symfonia Fabryki Ursus, który miał premierę w 2018 roku. I jak mi Karolina to powiedziała, że to jest ta sama reżyserka, to wiedziałam, że muszę to zobaczyć. Bo tamten film w ogóle, ta Symfonia Fabryki Ursus, super mega ciekawym dokumentem pokazującym nieistniejącą już fabrykę Ursus i angażującym do realizacji tego filmu osoby, które w tej fabryce pracowały, żeby pokazały, jak ta praca wyglądała, co one, żeby powspominały tą pracę, ale też w tym dokumencie jest mega ważny dźwięk, choreografia ruchów, które jakby się wykonywało przy tej pracy. I też właśnie dźwięki, które zostały w pamięci tym osobom. I mówię o tym dlatego, że w tym filmie Król Maciuś I też dźwięki grają ogromną rolę. Ja nie uważam siebie za audiofilkę, ale tutaj naprawdę nawet ja, dyletantka w tej dziedzinie, potrafiłam docenić, jak niesamowicie jest zrealizowany dźwięk w tym filmie. Wręcz w pewnym momencie miałam wrażenie, że po prostu słucham jakiegoś ASMR, kiedy po prostu te dźwięki natury były tak pięknie spotęgowane jakoś i pięknie tak współgrały z muzyką w tym filmie, że po prostu czysta przyjemność nawet z zamkniętymi oczami oglądać ten film, ale nie warto z zamkniętymi, bo kadry też są przepiękne w tym filmie, aż momentami mówię, zbyt piękne to jest. Rzeczywiście Jaśmina Wójcik ma taki, ona tworzy taki gatunek, który się nazywa dokumentem kreacyjnym, czyli nie tak jak Leni Riefenstahl mówiła, że ja tylko dokumentuję tą rzeczywistość taka, jaką ona jest. Nie, tutaj ewidentnie widać, że reżyserka tutaj nam tworzy, jest twórczynią, tworzy nam to, co chce nam pokazać. No a tak jak po tytule można się domyślić, Król Maciuś I to jest film inspirowany właśnie trochę filozofią Korczaka, czyli tego, żeby spojrzeć na dzieci jako na partnerów do rozmowy i jako na osoby, które mogą nas bardzo wiele nauczyć. No ja tutaj jako świeżo upieczona mommy oczywiście byłam bardzo podatna na urok tego filmu. No on jest niezwykły i okazuje, że dzieci mogą nas zaprosić do swojego świata wyobraźni. Wiesz, no tam są sceny po prostu, gdzie się po prostu te dzieciaki się bawią na przykład w kuchni błotnej albo biegają po lesie, ale te kadry są przepiękne, bo jak bawią się w kuchni błotnej w ogrodzie, to są zbliżenia takie mega bliskie na kwiaty. Jak bawią się w lesie, to z kolei jest mega szeroki kadr pokazany i gdzieś tam te dwie sylwetki tych córek reżyserki, które się bawią, które coś tam do siebie gadają w wymyślonym języku, coś tam śpiewają, jakieś wyliczanki, po prostu przypomina ci się, jak ty sama byłaś dzieckiem. Ale to jest też film, który pokazuje relacje między siostrami. Więc dla wszystkich, którzy mieli siostrę, albo mają siostrę, albo nie mają siostry, a chcieliby się dowiedzieć, czym jest właśnie ta siostrzeńska relacja. I w ogóle czym jest dorastanie jako dziewczynka. Bo ten film pokazuje ten moment, kiedy ta starsza siostra się, wiesz, wchodzi w okres nastolatki, staje się nastolatką, dorasta i się zmienia po prostu i już nie chce się bawić w te dziecinne zabawy, ale jakoś te dziewczynki starają się tą relację między sobą ułożyć. Bardzo wzruszający, piękny film o byciu dzieckiem, o wyrastaniu z bycia dzieckiem. No, mega piękny.
Ja muszę zniszczyć trochę tą utopię, którą zrobiłaś.
O nie, dlaczego?
Bo ja po prostu muszę polecić ten film. Okay. Ja wiem, że tego nigdy nie zobaczysz.
O nie, ale uważam, ja wiem, co ty teraz chcesz powiedzieć.
Ale uważam, że ten film trzeba absolutnie zobaczyć. Jest zrealizowany przez niesamowitą reżyserkę, której filmy Jacinta widziałam parę lat temu na Millennium Dogs Against Gravity. I ten film został mi do dzisiaj w głowie, był tak niesamowity. Jeżeli macie gdzieś okazję jeszcze obejrzeć ten film, to koniecznie. Ale teraz jest najnowszy film tej Jessiki Ershow, Baby Doll. No i to jest trauma level hard, ale to jest w ogóle niesamowicie sportretowany problem związany właśnie z opresją religijną i też z brakiem w ogóle dyskusji na temat zdrowia seksualnego, na temat braku dyskusji o aborcji, jej dostępu i tragedii, jaką niesie za sobą właśnie brak tej dyskusji i właśnie chowanie się w takim właśnie, okupowanie się w takich opowieściach bardzo, jak to powiedzieć? Mam to słowo.
Nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale słyszę, co chcesz powiedzieć, że po prostu wybór nie zakaz i że brak praw reprodukcyjnych po prostu skutkuje tym, że ludzie cierpią.
Tak, no i tutaj mamy historię, moglibyśmy powiedzieć, dzieciobójczyni, ale uważam, że
nie mogę tego obejrzeć.
Że nie jest to trafne opowiedzenie tego i streszczenie tego problemu. Chodzi po prostu o taki portret kobiety, Gail, która jako 22-letnia dziewczyna tak zaszła w ciążę, żyła w bardzo konserwatywne, to było to słowo, które chciałam przed chwilą powiedzieć. W bardzo konserwatywnej, chrześcijańskiej rodzinie zaszła w ciąży jeszcze ze swoim niedoszłym mężem i tak długo wypierała tę ciążę, że jakby nikt nie wiedział, że ona jest w ciąży i ona jakby mimo tego, że zrobiła test ciążowy, to była tak bardzo przestraszona tym, że ona przekroczyła to tabu związane z aktywnością seksualną i z tym, że ona mogłaby urodzić nieślubne dziecko jako 22-latka, przypominam.
To... A gdzie to jest?
W Ohio to się dzieje.
Okay.
Stany Zjednoczone. I ona po prostu tak bardzo wyparła to, że jest w ciąży, że ona jakby kiedy nadszedł czas porodu, to ona po prostu poszła na pół godziny do toalety, urodziła to dziecko. Ono w jej opowieści nie wydawało żadnych dźwięków, nie ruszało się i tak dalej, więc ona uważała, że to dziecko nie żyje. No i po prostu je porzuciła w lesie. No i po 30 latach ona zostaje pociągnięta do odpowiedzialności, bo to dziecko zostało znalezione i za pomocą tam linków DNA coś tam w końcu doszli do tego, że to ona mogła być matką tego znalezionego dziecka, tego baby doll w lesie. No i ona, kiedy policja do niej puka do jej drzwi, od razu się do tego przyznaje. No i rozpoczynają się przygotowania do jej procesu, tego, żeby ona odpowiedziała za spowodowanie śmierci tego dziecka. No i to się oczywiście wpisuje w całą narrację dotyczącą tego, że no w Stanach było dużo takich bohaterek, oczywiście tabloidowych głównie pism, które zostały osądzone od czci i wiary za to właśnie, że są dzieciobójczyniami, że nie dopuszczano wówczas nawet do w ich procesach, bo to tam się działo na przestrzeni, ona kilku lat pokazała różne historie, czy tam wzmiankowała innych kobiet, że nawet psycholog nie był dopuszczany jako osoba ekspercka w procesie, żeby pokazać jakby ten mechanizm na przykład wyparcia i z czym on był spowodowany, że to nie były morderczynie, które z zimną krwią po prostu zamordowały kogoś. No i oczywiście tam się pojawiają takie rzeczy, że prawdziwa matka, że żadna matka i że w ogóle matczyny instynkt, że jakby no te kobiety przez to jakby są zredukowane tylko i wyłącznie do tej figury. No i to jest wszystko jeszcze bardziej skomplikowane, że ta Gail ma, jakby jest cały, została żoną tego mężczyzny, z którym miała to dziecko i oni mają razem jeszcze dwójkę dzieci, ona jest też już babcią. No i ta rodzina się po latach dowiaduje o tej historii tej Gail i towarzyszy jej w przygotowaniach do tego procesu. Więc no, jest to horror, ale jest to też niesamowita właśnie historia pokazująca właśnie jakby konsekwencje życia w tej represji i konserwatywnym świecie, który może doprowadzić właśnie do takich tragedii. No i jest to oczywiście z taką, jakby dla mnie właśnie ta Jessica jakby tak tworzy te opowieści, konstruuje i tak się przygląda tym bohaterom w takich momentach i w taki sposób, że oglądasz to i po prostu no w każdy kadr do ciebie trafia i pokazuje ci to wszystko i dlatego ja nie mogę zapomnieć tej Jacinty i po prostu bardzo Wam polecam. To jest taka opowieść o próbie złamania takiej klątwy transgeneracyjnej, o tym, takiej przynależności do tego, że będziesz przynależeć do tego, powiedzmy w wielkim cudzysłowie, tego white trashowego środowiska amerykańskiego, że będziesz zawsze biedny, uzależniony od narkotyków i tak dalej. I nigdy nie przeskoczysz tego, że zawsze będziesz w tej jakby w tym poletku, na którym była twoja rodzina, że skoro z tego pochodzisz środowiska, to nigdy tego nie przeskoczysz. I zaczynamy obserwować tam Jacintę. Dokument zaczyna się od tego, że ona siedzi w więzieniu razem ze swoją matką. I ona wychodzi, ma prawo, chce odzyskać swoją córkę i jakby przestać brać narkotyki. No i widzimy jej walkę po tym wyjściu z więzienia z tym nałogiem. No i to jest no, niesamowite, to są bardzo trudne rzeczy.
Roku, czy
nie, chyba z 3-4 lata temu nawet.
Ale też pamiętam tą Jacintę. No to jest właśnie takie kino, które zostaje w tobie na długo, nie?
Tak.
Że te dokumenty naprawdę trzeba oglądać ludzie, no. Żeby zobaczyć jakiś kawałek świata, który jest ważny, a który po prostu nie jest naszym doświadczeniem, nie?
Żeby wyjść ze swojej banieczki.
No naprawdę, ludzie, pędźcie do kina.
Nagrałyśmy bardzo długi materiał.
Jeżeli jak ktoś dotrwał w odcinkach o Millennium Toxic Against Gravity, bo to się nie da inaczej.
Jeżeli ktoś dotrwał, to dziękujemy.
I pozdrawiamy.
I gratulujemy.
I gratulujemy.
No i co?
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.